jestem z Pomorza.
Kiedy był ten moment, że stwierdziła Pani, że chce być lekarzem, chce pomagać innym?
To było we wczesnym dzieciństwie.
Naprawdę?
Tak, ponieważ ja byłam bardzo taką zdyscyplinowaną i grzeczną córeczką. Mam młodszą siostrę. Mój tata był po studiach, skończył weterynarię we Wrocławiu i jako taki wolny strzelec, nie pracownik akademicki, postanowił pisać doktorat. Mhm. Ja jeszcze wtedy nie miałam 10 lat, ale w domu stał mikroskop. Dom nie był zbyt obszerny, więc wow. Tego mikroskopu chętnie siadałam, a poza tym jedną z moich ulubionych lektur była Mała Encyklopedia Zdrowia, którą uwielbiałam kartkować, a że jakimś trafem szybko się nauczyłam czytać. No po prostu to mnie bardzo pasjonowało. Człowiek, a że taka porządność wewnętrzna była, to rozumiałam, że życie na ziemi człowieka no, musi wiązać się z tym, żeby był blisko innych ludzi oraz żeby im pomagał.
Ale wybrała Pani taką trudną dziedzinę w tej medycynie całej.
Chodzi o choroby zakaźne? Mm-hmm. Ja chciałam w ogóle zająć się onkologią albo psychiatrią, ale doszłam do wniosku, że trzeba zacząć od chorób wewnętrznych, żeby mieć jak najszerszy ogląd problemu. Natomiast nie mogłam tutaj pracy znaleźć w obszarze chorób wewnętrznych, bo wtedy, kiedy kończyłam studia, nie było jeszcze tych procedur związanych z rekrutacją na rezydentury. I przy okazji, jak moja siostra zdawała egzamin wstępny, bo też skończyła medycynę, choć zaczęła od weterynarii, to się dowiedziałam od koleżanki, że u pani profesor Zielińskiej, która kierowała kliniką chorób zakaźnych w szpitalu zakaźnym, dziś już no, nieistniejącym jako struktura, można też robić internę. A ja miałam bardzo dobre wspomnienia z zajęć z chorób zakaźnych, ponieważ bardzo mi się ten szpital podobał, jego szerokie korytarze, cisza i spokój i tajemnicze choroby. To mnie bardzo urzekło. I tak to się potoczyło już potem. I jestem wielkim fanem chorób zakaźnych. Uważam, że to jest taka specjalizacja, gdzie można z wieloma innymi specjalistami współpracować i to nie tylko z medycyny. No a później dodatkowo jeszcze już tak w toku właściwie rozwoju naukowego to się zajęłam szczególnie tymi chorobami wątroby, no i tymi zaburzeniami gospodarki żelazem, bo tak akurat taki przyszedł czas też w nauce, że dokonano pewnych ciekawych odkryć, które się idealnie wpasowały w te moje zainteresowania.
Te tajemnice nadal gdzieś są? Nadal pani odkrywa coś?
Tak, bardzo. Ciągle, bo przecież nauka się rozwija, nauki kliniczne też. Teraz jestem bardziej może zajęta, bo tych obowiązków związanych z kierowaniem kliniką bardzo przybyło. W tym wieku, w jakim się znalazłam, to też potrzebuję pomocy młodych kolegów, żebyśmy mogli dalej kontynuować prace badawcze. Nie jest łatwo, bo nakłady na naukę trudno jest zdobyć i to nie jest też taki obszar, wielkim zainteresowaniem się cieszył w okresie pandemii COVID, a teraz wróciliśmy w stare tory i to nie jest takie proste zdobyć środki finansowe na takie ciekawe, duże projekty badawcze w obszarze takim infekcjologicznym, czy nawet ściśle naukowym. To, co czym lubię się zajmować, to są teraz nadal wirusy zapalenia wątroby, nadal zaburzenia gospodarki żelazem, a to, że tam się wiele dzieje, to się nieustannie dowiaduje, no bo są te możliwości spotkań teraz już i międzynarodowych, gdzie można spotkać wszystkich tych, których się cytuje i się zainspirować. Natomiast ogromną radość też mi daje, jeśli młodego człowieka, który przychodzi do pracy, zainteresuje jakimś zagadnieniem i uda się z niego coś wycisnąć.
To bardziej praktyczna medycyna, czy może akademicka? Co pani woli?
Nie mogę powiedzieć, co bardziej wolę. Praktyczna medycyna kliniczna jest bardzo ciekawa, bo ja lubię kontakt z człowiekiem, ale to nie da się ukryć, że wraz ze starzeniem się organizmu tych sił ubywa, a pacjentów coraz więcej. Praca też lekarza przybrała taką formę bardzo zbiurokratyzowaną, sformalizowaną i to nam trochę te skrzydła podcina. No takie są czasy, że wszystko musi być zapisane, udokumentowane, zelektronizowane. To dla ludzi z tego pokolenia jak ja nie jest takie proste spędzać przy monitorze pół dnia. Praca wykładowcy, lubię ją, ale też lubię, jak coś nowego dostaję do wykonania. I wiele też zależy od tego, z jakim studentem się spotkam, z jakimi grupami, a oni też się różnią. Jeżeli są zainteresowani i uda się w nich coś pobudzić, to to jest bardzo ciekawe, bardzo fantastyczne. Wejście w taki dialog, w którym oni mi coś dadzą, ja ich zainspiruję. Lubię i to, dlatego też te obie prace ciągle.
Pani. Mhm. Co by chciała pani przekazać przyszłym pokoleniom lekarzy? Jest coś takiego, co warto by zwrócili uwagę na to?
Kiedy przyszłam na egzamin wstępny, było bardzo dawno temu, pisaliśmy egzamin testowy na medycynę, bo wtedy nie było takiej rekrutacji jak teraz, tylko po maturze trzeba było przystąpić do egzaminu testowego dwudniowego, nieistniejącej już sali imienia profesora Wszelakiego, który był w ogóle to jest niesamowite, to jest ten budynek, którego już nie ma na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w związku z jego rozbudową, ale była to sala profesora Wszelakiego, który był pierwszym kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych. Nigdy go nie poznałam, bo on umarł nie osiągnąwszy takiej zaawansowanego wieku, bardzo podeszłego, ale jego wnuk, pan profesor Piotr Las, już nieżyjący, zaprosił mnie do pracy na Wydziale Nauk o Zdrowiu 11 lat temu. Był twórcą właściwie tego wydziału i ogromnie też mi pomógł w takim rozwoju już na wydziale. Wielkie zasługi poniósł, ale powiem, co się wydarzyło na tym egzaminie wstępnym. Zanim, i to uważam jest motyw przewodni dla mnie i dla młodych kolegów. Mieliśmy do zapisania hasło, które było rozkodowane i to hasło brzmiało: nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
Ale pięknie.
To jest, co więcej, naprawdę, hasło doktora Biegańskiego i zapamiętałam to na całe życie, a to było naprawdę bardzo dawno temu.
Jest pani bardzo zapracowana, dużo różnych obowiązków. A co pani lubi robić w czasie wolnym?
Jest go mało niestety. Jest go mało, zawsze czas wolny. Ja urodziłam 5 synów.
Pięknie.
I rodzina była duża. Ta rodzina, no gdyby nie mój mąż i to jak razem...
To jak pani to wszystko...
No właśnie, nie wiem. Teraz nie wiem, jak to w ogóle było możliwe, ale to było możliwe dzięki mojemu mężowi. Dzięki temu, że my razem się zorganizowaliśmy, bo on też jest nauczycielem akademickim, profesorem na uczelni, też zapalonym badaczem. Bardzo oddanym też pracy ze studentami, ale czasu było takiego tylko dla mnie mało, no bo były dzieci, ale z dziećmi to byliśmy zawsze bardzo aktywni, wędrówki, narty, góry, no bo to chłopcy byli. Bardzo lubię wędrować, bardzo lubię być aktywna, ale na to czasu jest coraz mniej i też bardzo lubię słuchać muzyki. Możliwe, że gdyby inaczej się moje życie potoczyło, to może bym uprawiała muzykę. To jest coś, co jest mi no niezbędne do życia. No i lektura, książki.
Ma pani ulubiony zespół na przykład?
Zespół? Mhm. Jako mała dziewczynka słuchałam dzięki inspiracji mojej starszej kuzynki zespołu The Beatles.
Oh.
Potem przeszłam różne fazy przez słuchanie Led Zeppelin, Deep Purple, jazzu, a teraz słucham tylko programu drugiego. A więc on kształtuje no, moją taką świadomość.
Ma pani ulubione miejsce na Pomorzu, gdzie odpoczywa, łapie oddech, zatrzymuje się tak na chwilę?
No ja mieszkam w bardzo ładnym miejscu, bo jestem dziewczyną z Oksywia i po latach wróciłam do mojego domu rodzinnego. To jest dom z ogrodem, który wybudował mój dziadek i na tym Oksywiu to jest takie szczególne miejsce. Trochę taka smutna jest historia, bo tam zaledwie 11 lat dziadkowie żyli szczęśliwie, potem wybuchła wojna, ale dom stoi. I na pewno inaczej to moje dzieciństwo wyglądało niż wielu rówieśników wychowanych w blokach, więc w tym domu i w tym ogrodzie, w którym jeszcze rośnie stara jabłoń, którą dziadek zasadził, stara grusza.
Ale pięknie.
No naprawdę i rodzą owoce, to ja na pewno odpoczywam, ale nie mamy domku letniskowego na Kaszubach, ale mamy tam jedno takie miejsce, które uwielbiamy z mężem, do którego jeździmy. Także poniekąd dzięki jego bratu, który ma domek nad jeziorem Dobrogosz, niedaleko Kościerzyny, bo rodzina mojego męża, jego mamy pochodzi właśnie spod Kościerzyny. I tam jest osada Burego Misia. Mm-hmm. I to jest moje ulubione miejsce, bo jesteśmy tam regularnie na festynach, które organizują mieszkańcy tej osady. Sery kupujemy, różne wytwory i tam naprawdę odpoczywamy. Jak jedziemy raz w tygodniu na weekend, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być tam. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Pomorza zna to miejsce.
Oj tak.
I to jest no, wspaniałe miejsce.
Na koniec audycji zawsze bohaterów pytam o ich marzenia. Jakie ma pani marzenia? O czym marzy?
No marzę o tym, żeby grać na jakimś instrumencie.
Jednak.
Natomiast no, marzę o tym, żeby nasze życie było spokojne, żeby ludzie no, żyli spokojnie. Wszyscy. i ci nasi najbliżsi, my z mężem i nasze dzieci, nasze wnuki, które już też się doczekaliśmy, dwójki, na trzecie czekamy, taki spokój. I żebyśmy tego dobra doświadczali, mogli ludziom dawać dobro, to może takie szumne słowa, ale ja naprawdę tak czuję. Żebyśmy żyli w harmonii z innymi i w tym świecie, żebyśmy go nie niszczyli i żebyśmy też nie doświadczali agresji innych ludzi czy jakichś takich okropnych zachowań i niszczenia ziemi.
To tak idealnie na poniedziałek, niech to dobro się szerzy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jestem z Pomorza.